Witam Państwa w Centralnym Przystanku Historia Instytutu Pamięci Narodowej w ramach cyklu Książki Pełne Historii. Cyklu, który jest organizowany przez wydawnictwo Instytutu Pamięci Narodowej. Dzisiaj mam przyjemność gościć panią Monikę Noszczak, redaktora drugiego tomu Migawki z okupowanej Warszawy 1940. Michała Zarychtę, również historyka i również z Instytutu Pamięci Narodowej z Warszawy, z oddziału, i pana doktora habilitowanego Patryka Pleskota. Wszyscy pracują w Instytucie Pamięci Narodowej w oddziale warszawskim. Zacznę od pani redaktor, od pani Moniki, z takim pytaniem w ogóle. Jaki jest zamysł całej serii? Otrzymujemy właśnie drugi tom. Jak się ta cała seria, koncepcja poszczególnych tomów narodziła?
W oddziale warszawskim do tej pory zajmowaliśmy się w dużej mierze historią powojenną. W serii Warszawa niepokonana dużo publikacji do tej pory na przestrzeni lat wyszło oraz seria jest, mamy też serię Dopalanie Kresów oraz Mazowsze i Podlasie w ogniu. I parę lat temu przy okazji wtedy rocznicy wybuchu wojny powstała koncepcja przygotowania takiej publikacji, która by w sposób popularno-naukowy przybliżyła czytelnikom wybrane zagadnienia z poszczególnych lat okupacji w Warszawie. Nie udało się co prawda utrzymać tego tempa wydawania publikacji i pierwszy tom dotyczący 1939 roku wyszedł bodajże w 2021 roku, no ale sukcesywnie staramy się kolejne tomy kompletować, wydawać. Na tomy składają się teksty przygotowane przez pracowników naszego oddziału warszawskiego. I też założenie było takie, z tego co pamiętam, że tak powiem, z ustaleń, że dobrze by było, gdyby zajmowali się poszczególni pracownicy nie swoimi tematami, żeby jednak jakoś może właśnie nabrać dystansu, chociaż oczywiście nie zawsze się to udało, bo część osób tutaj traktuje, pisze artykuły na temat rzeczywiście swoich tematów, ale część osób musi jakoś przebrnąć przez jakiś materiał, czy pamiętnikarski, czy literatury przedmiotu, żeby przygotować rzeczywiście jakiś artykuł skondensowany na dany temat, ale nie będący rzeczywiście pogłębionym artykułem naukowym z całym aparatem, żeby zachęcić i nie zniechęcić czytelników do zapoznania się z tematem. I planujemy, tak jak tutaj ta karuzela, że tak powiem, na okładce pokazuje, dojść do roku 45 z narracją publikacji.
Jak pani redaktor, pani Monika Noszczak mówiła, że koncepcja była taka, żeby osoby, które nie zajmują się bezpośrednio danym tematem, właśnie na określony temat tekst, artykuł naukowy, esej napisały, to pan profesor Pleskot kiwał głową, a napisał tekst o morderstwie w Palmirach, o Rzymku Socińskim.
Jestem to najlepszym przykładem tego właśnie, jak historyk jest zaproszony do sięgnięcia po tematykę czy problematykę, na którą na co dzień się nie zajmuje, ale jest to, myślę, pomysł, no i jakby, który musiał zaistnieć, ale też który ma swoje korzyści. Musiał o tyle, że nie wszyscy pracownicy oddziału warszawskiego IPN-u zajmują się historią wojny, wręcz mniejszość. Natomiast tu projekt zespołowy wymagał od wszystkich tego wysiłku sięgnięcia do tematyki wojennej, a plusem takiego rozwiązania jest, no, zawsze jest to poszerzenie horyzontów badawczych, zawsze jest to sięgnięcie do tematów, które może nie są takie oczywiste. Dla mnie przygotowywanie tekstów do tych kolejnych tomów Migawek są zawsze jakąś przygodą, gdzie można samemu się czegoś dowiedzieć, ale też często ja miałem takie wrażenie, że to, co do tej pory było napisane na te niektóre tematy, no to nie zawsze było kompatybilne z takim współczesnym, bieżącą wiedzą. Tak więc myślę, że wartością tej książki jest też to, że my staramy się aktualizować tematy, które były już przecież opisywane. No nie oszukujmy się, od czasów książki Tomasza Szaroty, okupowanej w Warszawie, te wątki, które poruszamy w tych publikacjach, one no, gdzieś istnieją. Natomiast jeżeli sobie poczytamy, wgłębiamy się w te tematy, to często w opracowaniach naukowych dochodzimy do informacji, które się nie pokrywają ze sobą, które są czasem wręcz sprzeczne. I odtwarzanie, pewne rekonstruowanie tych wydarzeń, biorąc pod uwagę dzisiejszy stan wiedzy, myślę, jest pewną wartością dodaną również tej publikacji, chociaż jak mówię, no nie wszyscy są tutaj specjalistami, ale myślę, że na poziomie tekstu popularno-naukowemu, który nie tylko czytelnikowi, ale często samemu historykowi, jak to było w moim przypadku, no wyjaśnia pewne rzeczy, czy zmusza do wyjaśnienia pewnych rzeczy, jest tą wartością, którą ta książka przynosi. Ja też dopowiadając do tego, co mówi Monika Noszczak, powiedziałbym, że no, ta Warszawa była tutaj punktem wyjścia, jeżeli tak można powiedzieć, bo często te wydarzenia dotyczące II wojny światowej, one toczą się co prawda w Warszawie, ale dotyczą tematów no, z gruntu rzeczy czy siłą rzeczy ogólnopolskich. Natomiast tutaj chcieliśmy wydobyć tą warszawskość. Wiele wydarzeń, które mają cechy ogólnokrajowe, dzieje się w Warszawie jako no, stolicy. No byłej kupowanej, ale jednak. Natomiast gdzieś czasem ta sama Warszawa ucieka. Natomiast tutaj pomysłem było to, żeby tą Warszawę wydobyć na wierzch i takie też jest zamierzenie tej serii.
No tutaj pan profesor jeszcze taką rzecz powiedział, że temat był opisywany między innymi faktycznie przez profesora Szarotę, ale pojawiły się nowe wątki, czy też jest, jak to pięknie się czasami mówi, wartość dodana. Co jest ową wartością dodaną tej pracy?
Wydaje mi się, że właśnie ten popularno-naukowy charakter, bo to, o czym Patryk mówił, że sam zajmuje się innym okresem, wydaje mi się, że czasem lepiej, gdy właśnie historyk z innego może dziesięciolecia XX wieku zajmie się danym tematem, bo może spojrzeć bardziej z lotu ptaka na ten temat. Czasem historycy, którzy siedzą jakby zbyt głęboko, może ciężko im by było dokonać takiej syntezy no, na tych, nie wiem, jednym arkuszu wydawniczym. Wydaje mi się, że wszystko jest ważne, że to jeszcze ważne, jeszcze to. I nagle się okazuje, że nam to pęcznieje, tak? A tutaj chodziło o to, żeby rzeczywiście zachęcić. Na końcu zresztą każdego tekstu jest bibliografia. Są też oczywiście informacje dotyczące źródeł, które no, dla zainteresowanego czytelnika pozwolą mu zgłębić temat i dotyczące tych starszych publikacji, ale też archiwalnych źródeł, czasem wydanych zresztą źródeł, które też i my jako Instytut Pamięci Narodowej wydajemy w końcu, tak? Więc to jest, myślę, ta wartość dodana, że to jest po prostu czasem podanie tematu, który może rzeczywiście jest dość powszechny w jakiejś ogólnej świadomości, a czasem wydobycie czy jakiegoś biogramu osoby mniej znanej, czy jakiegoś wydarzenia, które gdzieś tam na obrzeżach funkcjonuje, ale tutaj możemy się mu przyjrzeć bliżej.
To teraz moje pytanie skieruję do Michała Zarychty. Czy gdyby działania wojenne trwały dłużej, gdyby Niemcy dłużej się zainstalowali w Warszawie, czy miasto bardzo by zmieniło swoje architektoniczne oblicze?
Dziękuję bardzo za to pytanie. To jest coś, co mnie zafascynowało, kiedy właśnie wybrałem sobie temat o tak zwanym planie Pabsta. Rzeczywiście to jest ciekawe zagadnienie z tego względu, że zamiary, które mieli Niemcy, chcieli realizować bardzo szybko. Ten 40 rok, który jest tematem przewodnim całego tomu, to właśnie jest rok, kiedy plan, tak zwany plan Pabsta powstaje. Oczywiście wtedy nie ma jeszcze w Warszawie Pabsta i cały ten plan został nakreślony przez taki zespół architektów z Würzburga pod kierunkiem Huberta Grossa. I to powinien być tak naprawdę plan Grossa, ale w związku z tym, że Gross w tym samym 40 roku jeszcze został zwolniony z tej właśnie funkcji i skierowany gdzie indziej, do Belgii, to odkrycie go przez podziemie w 2 lata później spowodowało, że że właśnie został nazwany planem Pabsta od urzędnika, który zajmował się wówczas budownictwem. Jak zmieniłaby się Warszawa? No, Warszawa zmieniłaby się nie do poznania, można powiedzieć. Miało tu powstać zgodnie z ideologią narodowo-socjalistyczną nowe miasto niemieckie. A więc tym, co mogłoby pozostać nienaruszone, byłaby Starówka, którą Niemcy uznawali za wynik geniuszu rasy nordyckiej nad Wisłą. Powstała, została zbudowana, tak utrzymywali Niemcy przez niemieckich osadników w czasie kolonizacji wschodniej. A cała reszta zostałaby zmieniona i podzielona zgodnie z takim, można powiedzieć, wyznacznikiem nowego niemieckiego społeczeństwa, które przede wszystkim zajmowałoby się uprawą roli, zawodami takimi szlachetnymi, właśnie z uprawą roli związanymi. Zajmowałoby się wychowywaniem dzieci jako panów tych ziem podbitych i toczyłoby żywe życie polityczne związane z przynależnością do NSDAP. Natomiast po drugiej stronie Wisły byłyby dwa, według tego planu, dwa osiedla. Jedno to byłoby osiedle dla pracowników, którzy byliby Polakami, a więc pierwsza kategoria podludzi. I drugie to byłby obóz dla Żydów, który stopniowo byłby w ten czy w inny sposób likwidowany. Więc w 1940 roku tak to właśnie wyglądało i to oczywiście wskazuje, że plan ten powstał w 1940 roku. Jeszcze nie było wyznaczonych tych celów konkretnych dotyczących likwidacji najpierw Żydów, potem w perspektywie, jak to ujmował generał Plan Ost, właśnie też Słowian. Więc Warszawa zostałaby zredukowana z metropolii milionowej do takiego prowincjonalnego niemieckiego miasteczka jak z pocztówki, z tym, że no, liczącego już mniej więcej tak 30 do 60 tysięcy Maryjczyków.
No tutaj pojawia się też kwestia, to co już pan Michał Zarychta powiedział, kwestia segregowania obywateli, mieszkańców Warszawy. Oczywiście to wszyscy, mam nadzieję, pamiętają, że struktura ludnościowa, narodowościowa w ogóle Polski przedwojennej odbiegała znacząco od tej, którą obecnie znamy. Tereny wschodnie, tereny Warszawy, to znaczy wschodnie, to już był niezły zachód w stosunku do Kresów. No ale to jest ludność różnych też narodowości, ale nie tylko, bo pewien różny status społeczny. Niemcy to wszystko dostrzegają, no i tu rodzi się pytanie, według jakiego klucza segregowano ludność Warszawy? Czy taka segregacja w ogóle następowała?
To znaczy segregacja następowała w kontekście właśnie też tego powstania dzielnicy niemieckiej, dzielnicy żydowskiej, no i reszty tej polskiej, która też musiała gdzieś w końcu, będąc tą siłą roboczą, mieszkać. Oczywiście w zamyśle niemieckiego okupanta. Ta segregacja, no, pomysł powstawał od początku 40 roku, sfinalizował się, no, oczywiście mówimy o tej segregacji terytorialnej, sfinalizował się jesienią 40 roku wraz z decyzją o utworzeniu getta żydowskiego. I to też, to o tym pisze dr Spałek, była akcja, która miała być przeprowadzona tak naprawdę błyskawicznie, bo wydzielono tę część około 3 km², gdzie rzeczywiście ludność żydowska mieszkała i w ciągu w zasadzie 2 tygodni chyba też miała nastąpić taka relokacja ludności polskiej, która mieszkała na terenie getta, żeby przeniosła się do tej części polskiej, a część żydowskich mieszkańców Warszawy, którzy mieszkali poza tym wytyczonym terenem getta, miała przenieść się właśnie na teren getta. I to z tego, co piszą badacze, chyba dotyczyło prawie ćwierć miliona ludzi, około 250, jakby tych obu narodowości. Getto zamknięto w połowie listopada, no i skupiono na tym terenie około 400 tysięcy ludzi narodowości żydowskiej. Także, no a jednocześnie też o czym ty, Michał, chyba wspominasz, ale wspominał też chyba Robert w tekście, no część ludności niemieckiej musiała przenieść się do tej części przeznaczonej dla nich, ale też chyba czynili to niechętnie, bo ta część była bardziej poddana jakimś takiej uwadze władz niemieckich, więc też nie wszystkim to odpowiadało, żeby nawet ludności narodowości niemieckiej. Także getto zostało utworzone i też wiąże się to oczywiście z innymi represjami. No, oprócz tego właśnie skumulowania na tak małym obszarze tak ogromnej liczby ludności, wiąże się to też oczywiście z innymi represjami związanymi z godziną policyjną, z noszeniem, tak, przez ludność żydowską opasek i innymi, o których z kolei pisze dr Rokicki w swoim tekście Nürfürdeutsche.
Jeżeli mógłbym dopowiedzieć parę słów, bo tutaj dotykamy bardzo ważnego tematu i takiego aktualnego również, jak możemy się przekonać, obserwując bieżącą scenę publiczną, czy medialną, czy polityczną, kwestii stosunku Polaków do Żydów, Żydów do Polaków, kwestii ratowania, nieratowania. W Warszawie niemal jak w soczewce ten problem zaistniał. Z oczywistych względów tutaj wspomnianych przez moich przedmówców, chociażby z tego, że istnieje to getto, które jest olbrzymie, jest dużo tej ludności. Ogólnie mówimy o dużym mieście. I tutaj moim zdaniem bardzo, bardzo dobrze to opisał właśnie Robert Spałek w swoim tekście, bo on to robi bardzo obiektywnie. Stara się pokazać różne dane, różne opinie, wyciągając z tych czasem sprzecznych informacji dotyczących na przykład Żydów, którzy byli poza gettem, starając się wyciągnąć jakiś tutaj możliwy scenariusz. I może warto to zauważyć, co sobie nawet zaznaczyłem, bo uznałem, że to jest dość istotne. Otóż oblicza się, że tych ludności po stronie tak zwanej aryjskiej, żydowskiej, która ukrywała się, nie dała się zamknąć w getcie, bądź z tego getta uciekło, to było od kilkunastu do prawie 30 tysięcy osób, prawda? Tylu w tym okresie, powiedzmy, od utworzenia getta do powstania warszawskiego, czy do wcześniej, bo likwidacja getta następuje wcześniej, może te dane też czasem trudno umiejscowić w czasie, ale powiedzmy, że mówimy o takiej wielkości. I z tych grona przetrwała mniej niż połowa, właściwie to 1/3. Bo pamiętajmy, że często oni później, nawet jak przetrwali likwidację getta po stronie aryjskiej, to było powstanie warszawskie. Często w ramach ludności cywilnej tych 200 tysięcy warszawiaków, którzy zginęli w wyniku, w czasie powstania warszawskiego, też znaleźli się Żydzi. Pamiętajmy, że za ukrywanie, nawet nie tyle za ukrywanie, za pomoc, za szklankę wody dla Żyda była śmierć całej rodziny. Tak więc to jest sytuacja zupełnie ekstremalna. Jak się oblicza, bardzo tutaj mówię, nie wchodząc w kwestie jakieś polityczne oczywiście można tutaj mieć interpretacje, ale tak jak to właśnie Robert Spałek stara się obliczać obiektywnie, to powiedzmy szmalcowników, czy ogólnie takich ludzi z marginesu społecznego, którzy gdzieś byli zaangażowani mniej lub bardziej pośrednio w wydawanie ludności żydowskiej, to mogło być kilka tysięcy. Może trochę więcej, ale to stanowi jakieś kilka procent ludności Warszawy. Natomiast ludzi, którzy byli zaangażowani w pomoc dla Żydów, było kilkakrotnie więcej, około 10% mieszkańców Warszawy. Oczywiście pozostaje cała reszta, których postawy bardzo trudno jest oceniać. Oczywiście to, że ktoś czynnie nie zaangażował się albo nie ma na to śladów, nie jest przecież jeszcze dowodem jakiejś winy. Zwracam uwagę na te drastyczne warunki, w których ta pomoc była udzielana. I oczywiście też nie chodzi o to, żeby tu się licytować teraz, że tych szmalcowników było mniej, ratujących było więcej, że tutaj w takim razie co jest lepsze, co jest gorsze, Ale warto wskazać po prostu na ten problem uwagę i też, że właściwie nie mamy z czym tego porównać, bo nie było drugiego takiego miasta, w której aż taka sytuacja miałaby miejsce. Tak więc jak można mówić, że Polacy, nie wiem, zachowali się albo dobrze, albo źle? No takie sformułowanie, niezależnie już od takiego uproszczenia zupełnego analitycznego, które nie powinno być stosowane, ale powiedzmy, nawet w takim dyskursie publicznym, możemy się zastanawiać nad tym, ale żeby powiedzieć, czy ktoś się zachował dobrze, czy źle, to musi mieć jakiś punkt odniesienia. Tutaj tego punktu odniesienia nie ma, bo nie było po prostu innego przypadku porównywalnego z Warszawą.
Jeszcze tylko dodam, że przenosząc ten ciężar gatunkowy z właśnie tej strony tylko polskiej i żydowskiej, warto wspomnieć o tym, czym też Robert pisał, jakie były, jak motywował okupant utworzenie samego getta względem obu stron, tak, powiedzmy polskiej i żydowskiej. Stronie żydowskiej tłumaczono to tym chęcią ochrony, tak, przed tymi antysemitami Polakami. Mamy tutaj też tekst na temat pogromu wielkanocnego. Natomiast jeśli chodzi o argumentację względem strony polskiej, no to, że ze względów sanitarnych, tak, i takich, że tutaj jest jakaś społeczność, która może, że tak powiem, przyczynić się do roznoszenia chorób, więc zresztą tak było poprzedzone te, samo zamknięcie i wytyczenie terenu getta było poprzedzone jakimiś takimi ogłoszeniami dotyczącymi kwestii sanitarnych, więc to też próba ustawienia jakoś względem obu nacji, takiej narracji, że my tu tylko zaprowadzamy porządek, tak?
Tutaj czytając tekst pana Michała Zarychty, tak sobie jeszcze uświadomiłem jedną rzecz, która oczywiście była zaznaczona już w tomie z 1939 roku, z września. Staje się chyba nawet w tekście doktora Łabuszewskiego o bombardowaniach Warszawy, w tym cmentarzy warszawskich. Stanęła mi przed oczami taka scena z książki, która akurat przez Instytut Pamięci Narodowej została wydana w postaci audiobooka. Mam tutaj na myśli dzienniki pułkownika Lipińskiego, gdzie widać skalę też zniszczeń, jeśli chodzi o wrzesień 1939 roku. To znaczy Warszawa miała, można powiedzieć, w tym okresie 1939-1945 tak naprawdę 3 czy 4 takie kataklizmy istotne też dla tej tkanki miejskiej. To znaczy wrzesień 1939 rok jest... Lipiński opisuje, jak 25 września przechodzi przez Plac Napoleona, obecnie Plac Powstańców Warszawy. Tam wszystko płonie i się zapada. Potem mamy getto warszawskie, potem mamy Powstanie Warszawskie, a potem jeszcze dzieło zniszczenia tuż po Powstaniu Warszawskim i wchodzący Sowieci, którzy miasto znowuż dekomponują. To jest nowe pytanie do pana Michała. Warszawa się bardzo, którą dzisiaj znamy, bardzo się różni od tej Warszawy okupacyjnej? I tej, która miała być zaprojektowana, to już wiemy, ale...
Tak. No tak, to jest, to oczywiście jest zupełnie inne miasto, można tak powiedzieć, prawda? To ta sytuacja, która wytworzyła się w czasie wojny, no trzeba to jakoś ująć w słowa, ale no była inspiracją też dla architektów i urbanistów, którzy wówczas w Warszawie żyli. I oni no podjęli w tych trudnych okupacyjnych warunkach właśnie mniej więcej tak od 40 roku taki zbiorowy trud projektowania przyszłej stolicy Polski. Czyli z jednej strony mieli przeświadczenie o tym, że zwycięstwo będzie po naszej stronie, że Niemcy będą musieli opuścić Warszawę kiedyś w pewnej perspektywie, a z drugiej strony no najpierw byli zainteresowani tym, o czym pan redaktor powiedział, czyli no podniesieniem tego, co legło w gruzach we wrześniu 1939 roku. Różnie się szacuje, od 10 do 12% zabudowy zostało zniszczone bądź ciężko uszkodzone. Wystarczy sobie przejrzeć zdjęcia z referatu gabarytów magistratu. To są zdjęcia robione w 1939, 1940, 1943 roku. I widać, że ta Warszawa, zanim jeszcze doszło do zupełnego zniszczenia, była już wówczas poszczerbiona, szczególnie właśnie ta część historyczna, między innymi Nowy Świat, ulica Mazowiecka, okolice, no oczywiście zamek. Więc to wszystko z jednej strony wymagało pewnych doraźnych działań, ponieważ w Warszawie trzeba było budować, odbudowywać Warszawę, a z drugiej strony no, dawało możliwość projektowania według najnowszych trendów, czyli budownictwa modernistycznego zgodnie z tak zwaną kartą ateńską, która uwzględniała wszystkie potrzeby ludności społeczne, no takie, no, można powiedzieć, że ludzie mieli być szczęśliwi dzięki tym miastom. No i właśnie tacy architekci, urbaniści w Warszawie wówczas działali i oni starali się w takiej zakonspirowanej pracowni architektoniczno-urbanistycznej związanej z WSM-em warszawskim, ale także z magistratem, no projektować to nowe miasto. I tak może powiem kilka takich pomysłów, które oni wówczas rozwinęli, a zrealizowane zostały po wojnie. No, między innymi to jest trasa północ-południe, czyli Wisłostrada, trasa Łazienkowska, bo oczywiście tu z trasą WZ był nieco większy problem, ale trasa WZ również, to przebicie się w tym kierunku było zakładane, natomiast no, nie wiedziano jeszcze, jak bardzo będzie zniszczona ta Warszawa, żeby można było projektować, natomiast trasa Łazienkowska była już wówczas przez nich projektowana. To były, takim czołowym można powiedzieć urbanistą tamtego czasu był profesor Tadeusz Tołwiński, pod którego można powiedzieć kierownictwem powstawały te projekty Nowej Warszawy. Oczywiście zakładano rozrzedzenie zabudowań, taki większy podział pod względem tego, czy jest to dzielnica mieszkaniowa, czy jest to dzielnica przemysłowa, wprowadzenie większej ilości zieleni. No i trzeba powiedzieć, że większość tych założeń, które wówczas jeszcze powstawały, potem wprowadzało Biuro Odbudowy Stolicy, do którego należeli ci sami ludzie, którzy w 1940 roku, no, z narażeniem życia, trzeba to powiedzieć, starali się ten plan wymyślić, wymarzyć sobie, prawda, a jednocześnie przełożyć go na konkretne rysunki, konkretne plany.
Pani Moniko, pani poświęciła tekst Zbrodni w Wawrze, wówczas podwarszawskiej miejscowości, teraz to już jest w zasadzie prawie wchłonięta część podwarszawskiej dzielnicy, która jest już prawie częścią Warszawy. Jakie były w ogóle metody eksterminacji, jakie przyjął niemiecki okupant wobec polskiej ludności, ludności stolicy? Tutaj o tych segregacjach już mówiliśmy. I czym na tym tle była Zbrodnia w Wawrze?
Metody eksterminacji, no to były łapanki czy rozstrzeliwania. Natomiast one się zaczęły już jesienią, to są między innymi mordy w ogrodach sejmowych. Natomiast ten Wawer jest na tym tle o tyle no, wyjątkowy i takim pierwszym rzeczywiście, oczywiście przy całym brutalnym podejściu i terrorze, który okupant zaprowadził tutaj, tu rzeczywiście ludzie zupełnie, znaczy zawsze są to ludzie przypadkowi, chociaż akurat nie, no przy okazji akcji AB, no to są ludzie, którzy jakby jest jakiś zamysł, zamysł był. Natomiast tutaj
a
mamy...
jaki to był zamysł, przepraszam, że
przy akcji AB, no mamy jakby z wyczyszczenie tej warstwy inteligenckiej przywódczej, ale też z tego, co pisze dr Łabuszewski w swoim tekście, chodzi o takie sprawienie, wywołanie takiego wrażenia, że rzeczywiście, jeśli nie zrobimy czegoś, żeby jakoś stłamsić tę polską, tych Polaków, to że wybuchnie rzeczywiście ten ruch oporu, może się bardzo rozbuchać, tak? Więc my prewencyjnie będziemy czyścić, że tak powiem, tutaj tę warstwę przywódczą, intelektualną, też osób duchownych, tak, żeby no, porządek, który mamy zamiar zaprowadzić, nie został zmocniony. Natomiast jeśli chodzi o Wawer, no to jakby sekwencja wydarzeń jest łatwa do zrekonstruowania. W drugi dzień świąt w restauracji jednej z takich barów wawerskich pojawiło się dwóch kryminalistów po prostu. Oni wcześniej, zdaje się, dokonali jakiegoś napadu w Otwocku. Zażądali, no weszli, zażądali, bar był zamknięty, żona właściciela protestowała, ale oni zażądali tutaj obsługi. W każdym razie ona powiadomiła miejscową tam jednostkę, policję, że mają takich tutaj kłopotliwych klientów. Dwóch sierżantów się pojawiło i zostali przez tych bandytów zastrzeleni. Bandyci uciekli. Ludność wawerska jak najbardziej była chętna w ogóle wskazać te osoby. One były znane z imienia, z nazwiska. Natomiast przybyła na miejsce jednostka policji porządkowej, którą dowodził, znaczy które polecenie zdaje się Max Daum, zastępca tej szefa policji, skierował ją. Zaczęła po prostu postanowiła dokonać jakiejś takiej odpowiedzialności zbiorowej względem naprawdę niewinnych ludzi. Postanowiono za każdego z tych zabitych Niemców sierżantów policzyć ich, że tak powiem, cenę za jednego Niemca 60 Polaków. Postanowiono jakby dokonać wśród miejscowej ludności takiej branki, że tak powiem. Zwołano ich wszystkich do komendanta placu, do budynku, gdzie znajdowała się komendantura placu i tam z okolicznych domów, zresztą często byli to goście, którzy przyjechali na święta, to nie byli miejscowi ludzie, tak, przypadkowi zupełnie, wygarnięto z tych domów 120 mężczyzn, ostatecznie, po czym dokonano tego w trybie tak zwanego sądu doraźnego. Natomiast to wszystko było o tyle bezprawne, w tym całym bezprawiu, które oczywiście panowało, że rzeczywiście tutaj ci ludzie byli zupełnie niezwiązani z tym zdarzeniem. Wręcz przeciwnie, tak jak mówiłam, chcieli jak najbardziej pomóc w ujęciu tych sprawców. Po całą noc trwały takie doprowadzania kolejnych mężczyzn, bo to byli głównie mężczyźni. Część z nich zwolniono, znaczy część z nich po prostu została skierowana do pomocy potem przy kopaniu dołów, natomiast ostatecznie kilku osobom udało się uciec, ale 107 osób zostało rozstrzelanych. Wiem, że to może zabrzmi, ale to rzeczywiście było zupełnie takie bezsensowne. Ja wiem, że tu nie można czyjegoś życia, czyjś śmierci bardziej lub mniej, większego lub mniejszego sensu nadać, ale rzeczywiście nawet chyba w późniejszych raportach, bo było śledztwo, toczyło się dotyczące tego bezprawnego nawet w mniemaniu Niemców czynu. Natomiast ostatecznie skończyło się to na tym, że zdaje się właśnie Max Daume został skierowany do na równorzędne stanowisko w inne miejsce, po prostu przeniesiony i żadnych konsekwencji nie wyciągnięto. Natomiast sprawcy, zarówno Max Daume, jak i Friedrich Wenzel, po wojnie zostali przez polski wymiar sprawiedliwości, przez Najwyższy Trybunał Narodowy w 1947 Max Daume został skazany na karę śmierci, a w 1951 Wenzel też na karę śmierci. Także tu przynajmniej, ale też to było takim właśnie punktem odniesienia dla późniejszych działań konspiracji i ruchu oporu, ponieważ po roku od tego wydarzenia, o czym też pisze dr Mariusz Bechta, wyklarowała się, utworzono organizację Małego Sabotażu, która przyjęła właśnie nazwę Wawer i prowadziła działania sabotażowe względem okupanta i ludności też niemieckiej.
Pan profesor chce coś dodać.
Tak, bo warto właśnie zwrócić uwagę, Monika dobrze to podsumowała, bo z jednej strony mamy grudzień 39, właśnie to ta bezsensowna, przy całych zastrzeżeniach do tego terminu, z punktu widzenia nawet logiki okupanta, prawda, ta zbiorowa odpowiedzialność na niewinnych osobach, a rok później właśnie to się stało jakby też symbolem tego małego sabotażu, który zaczął się określać mianem Wawra, prawda, czyli to pokazuje, że ta polityka okazała się w tym przypadku niemieckim nieskuteczna, ale my to właśnie to rozszerzył do takiego stwierdzenia. Ta okupacyjna rzeczywistość Warszawy, właśnie powiedzmy w tych nawiasach od grudnia 39 do grudnia 40, pokazuje zadziwiającą taką dwoistość tego myślenia niemieckiego. Z jednej strony mamy taką stereotypową, wręcz niemiecką solidność w tym znaczeniu akurat upiornym dość i taką organizację, czyli mamy zaplanowaną akcję AB, gdzie staramy się rzeczywiście metodycznie wydobywać z tej Warszawy inteligencję, żeby ci Słowianie rzeczywiście stali się niewolnikami, a do tego, żeby się stali niewolnikami, nie mogą mieć tej kadry przywódczej inteligencji. Rzeczywiście mamy to metodyczne realizowanie pewnego planu, który no, z punktu widzenia okupanta jest logiczny, chociaż no, my najładniej rzecz ujmując całkowicie się z nim nie zgadzamy i go potępiamy. No i Palmiry jako to miejsce, prawda, taki symbol całej tej akcji pod Warszawą, ale z drugiej strony właśnie już początek całej tej polityki łapanki, prawda, gdzie na chybił trafił, łapie się niewinnych ludzi, no takie egzekucje, które, jak mówię, z punktu widzenia w optyce tego jakby zarządzania okupacyjnego nie mają sensu, bo powodują właśnie tylko wzrost oporu, jak akcja w Wawrze, co ma właśnie taki element irracjonalny w sobie. To jest ciekawa taka dwoistość, którą można zauważyć, która, mówię, z interesu niemieckiego jest o tyle zła, że ludzie w tym momencie nie widzą jakby sensu w współpracy z tym reżimem. Co z tego, że okej, mamy te, a właśnie z trzeciej jeszcze strony, mamy te takie politykę, która próbuje ugłaskać, prawda, warszawiaków, zresztą to jest to też nie tylko warszawiaków, ale na tym się skupiamy, czyli powiedzmy powstaje prasa gadzinowa, są te kina z najniższą rozrywką, które mają niby, że wciągnąć Polaków we współpracę. No ale jak ci Polacy mają się na jakąś większą skalę wciągnąć, skoro grozi i współpracującym, czy nie, nagle łapanka, czy właśnie śmierć w zbiorowej egzekucji. Tak więc też Niemcy sami nie dają jakby narzędzi takich racjonalnych, konsekwentnych może, która mogłaby skłonić warszawiaków do jakiejś...
Do choćby zajęcia się swoim życiem i nie przeszkadzania.
Otóż tak, czy przeszkadzasz, czy nie przeszkadzasz, prawda, myśli sobie warszawiak, to i tak cię może spotkać śmierć, prawda? To jest taka dwoistość, która jest charakterystyczna, która zawsze mnie uderza i zdumiewa, jak obserwuję tą działalność okupanta w Warszawie, no oczywiście nie tylko, no, ale w Warszawie szczególnie.
Jeszcze warto zaznaczyć, że no, w Wawrze mamy te, znaczy tu były rzeczywiście osoby, które zostały spisane, możemy je zidentyfikować. Tam jedna osoba tylko nie została zidentyfikowana. Natomiast zaraz po Wawrze, w Trzech Króli, 40 roku, mamy egzekucję na Szwedzkich Górach, na Bemowie i tam zostało 96 osób rozstrzelanych i tam z tego, co wiadomo, zostały właściwie zidentyfikowane tylko 3. One zostały po wojnie, te ciała ekshumowane chyba z 47 i również w Palmirach pochowane. Więc tu w ogóle jest też taka zagadkowa sprawa, co to są w ogóle za osoby. Czy to są jakieś osoby z Pawiaka, też z więzień. No, są zupełnie bezimienne, zostały upamiętnione, ale no właśnie, jakby tutaj... Powiedzmy, że był jakiś powód, który, że tak powiem, targnął takimi decyzjami, no, które za nic miały ludzkie życie, ale no, tak, przyjechaliśmy zrobić porządek. Natomiast tutaj przy Szwedzkich Górach też nie wiadomo tak naprawdę, co to byli za ludzie, kim były ofiary, tak.
Panie profesorze, a czym na tym tle była zbrodnia w Palmirach? My ją kojarzymy i znamy ze względu na Jerzego Kusacińskiego. To jest takie pierwsze skojarzenie, które się nasuwa. Zresztą postać pojawia się również w pana tekście.
No myślę, że tak jak powiedziałem, to jest jakoś i podsumowanie, i taka najkrótsza odpowiedź na pana pytanie. No to jest symbol, ale symbol w tym znaczeniu, że nie jakiś wymyślony, tylko najbardziej właśnie realny przejaw, może tak należałoby powiedzieć, tej eksterminacyjnej polityki niemieckiej, ale tej, że tak powiem, wyreżyserowanej pod kątem eksterminacji elit. I tutaj jakbym to też mógł rzucić trochę na szerszą perspektywę. Zobaczmy, że te Palmiry, czy ogólnie ta akcja AB, prawda, czy ta akcja pacyfikacyjna, ona się dzieje prawie że równocześnie, no nie do końca, ale prawie że równocześnie z kolei z tym, co nazywamy zbrodnią katyńską. I to jest właściwie ta sama działalność. Te totalitaryzmy nie dość, że współpracują ze sobą politycznie od końca sierpnia 1939 roku aż do czerwca 1941 roku, to jeszcze no, zbliżają się bardzo do siebie, wręcz siostrzanie działają, czy bliźniaczo, jeśli chodzi o eksterminację, no akurat tak wyszło, że głównie polskich elit, no bo w momencie, w którym mamy zbrodnię katyńską, to jest wiosna, prawda, 1940 roku, no to właściwie kilka tygodni później zaczyna się ten punkt szczytowy właśnie w akcji AB, a cele są właśnie podobne. Tam chcemy stworzyć wszystkich równo jako ludzi radzieckich. Tutaj chcemy zrównać tych Słowian właśnie do tego poziomu niewolnictwa. Nie ma co prawda dowodów, żeby koordynowano te działania. Nawet sobie za bardzo tego nie wyobrażam, chociaż wiemy, że akurat w Zakopanem, nie w Warszawie, były takie tajne spotkania policji politycznych, no, oficerów NKWD i Gestapo na przełomie 39 i 40 roku, ale ta zbieżność czasowa tych wydarzeń, tych działań eksterminacyjnych jest zastanawiająca i wręcz zadziwiająca. Ten 40 rok jest rzeczywiście smutnym przejawem czy efektem tego, co się stało już we wrześniu 1939 roku. Właśnie z jednej strony Katyń, z drugiej strony Palmiry. Niby, że dwa państwa, które mają ideologię zupełnie odmienną, okazuje się, że ona jest dość podobna poza retoryką. No i to ta sama tragiczna dla Polaków polityka eksterminacyjna, mająca na celu po prostu eliminację w sposób dosłowny, fizyczny polskich elit. Oficerowie w Katyniu, ofiary w Palmirach, Kusociński, Rataj, prawdopodobnie Starzyński i cała ta grupa. To są, prawda, idące w tysiące ofiary. Tak więc myślę, że tak najbardziej jeszcze ogólnikowo odpowiadając na pana pytanie, Palmiry są symbolem po prostu działań państwa totalitarnego w warunkach okupacyjnych na ludności podbitej, głównie w tym naszym przypadku warszawskiej.
Kiedy zaczęło zawiązywać się coś, to już pani Monika trochę zdradziła, że rzeczywiście w rocznicę po zbrodni wawerskiej, ale kiedy zaczął powstawać mały sabotaż, dywersja, ale kiedy powstają zręby konspiracji po prostu w Warszawie, zręby tych, którzy stawiają opór niemieckiemu, organizacja, która stawia opór niemieckiemu okupantowi?
To znaczy, mamy najpierw Służbę Zwycięstwa Polski, potem Związek Walki Zbrojnej, który miał być już, o ile ta pierwsza organizacja miała być taką wojskowo-cywilną, potem zdecydowano, że jednak nie. Jej kontynuatorka, czyli ZWZ, będzie już miała charakter wojskowy, ale w ścisłej współpracy z siłami politycznymi, które stronnictwami politycznymi, które miały się też ukonstytuować w jakąś formę reprezentanta rządu na terenach okupowanych. No a oprócz tego tej dorosłej konspiracji mamy też tą konspirację młodzieżową. Ona oczywiście jest tak młodzieżowa z nazwy, bo jest to, powiedzmy, są też starsi studenci, powiedzmy tam autor pisze o do 25 roku życia traktuje, natomiast one też wywodzą się, te pierwsze formy tych organizacji konspiracyjnych z dwóch jakby zrębów, tego okołopolitycznego, właśnie będącymi takimi młodzieżówkami partyjnymi oraz z kręgu harcerskiego. Na początku one często mają charakter taki ideowo-formacyjny. To nie są rzeczywiście, to nie jest sabotaż jako taki, który później w późniejszych latach możemy zaobserwować. Natomiast tutaj mamy te, między innymi z tych młodych organizacji Polską Ludową Akcję Niepodległościową, ale ona też długo, że tak powiem, nie miała okazji trwać, ponieważ zaraz w styczniu zostali członkowie zatrzymani przez Gestapo i potem ona się odbudowywała, ale to już chyba miało troszkę inny charakter. Także w miarę roku 40, kiedy już formują się pewne rzeczywiście grupy, potem mamy tą grudzień z tych kręgów starszoharcerskich, czy też tych właśnie około politycznych. Powstają takie organizacje jak Wawer i teraz to mi wyleciało z głowy, szczerze mówiąc, jeszcze była inna, które potem zostały jakoś tam wchłonięte, między innymi potem związek, przeistoczyły się w późniejszych latach Związek Odwetu, i KEDYW, tak. W końcu ci członkowie tych organizacji też rośli, dorastali z tych młodszych działań sabotażowych, potem przechodzili niejednokrotnie do poważniejszych grup.
Warto może też dodać, że to, co my nam tak automatycznie kojarzymy, Związek Walki Czynnej, zaraz będzie AK, ale w tym 40 roku ta konspiracja, czy dorosła, czy młodzieżowa, ona jest jeszcze dość mocno rozproszkowana. To nie jest tak, że to jest monopol już, czy monopol, nigdy nie był monopol, ale powiedzmy, że my tą główną armię krajową, powiedzmy narodową, narodowe siły zbrojne, właściwie inne organizacje gdzieś oscylują wokół tych największych ugrupowań. Tutaj ta scena konspiracyjna jest jeszcze bardzo mocno rozproszkowana. No, mamy właśnie Związek Walki Czynnej, który dopiero buduje swoje miejsce. Mamy porozumienie polityczne, PKP, czyli Polityczny Komitet Porozumiewawczy, który w tym czasie powstaje, w którym to ciekawe, w jednej właśnie tej organizacji są i socjaliści, i narodowcy. No to w warunkach niekonspiracyjnych byłoby niemożliwe. Wręcz tak trochę prowokacyjnie bym powiedział, że na niektórych poziomach czy płaszczyznach tutaj łatwiej się współpracowało tym socjalistom i narodowcom w ramach tego PKP, niż chociażby ta nieufność, jaka zaistniała na linii rząd emigracyjny w Londynie, który jest bardzo mocno antysanacyjny, czy taki rozliczeniowy. On cały czas, oni tam trawią tą porażkę wrześniową i bardzo mocno obarczają na tą ekipę sanacyjną za to, a właśnie zakojarzone w Londynie z sanacją Związkiem Walki Czynnej, no mniej lub bardziej słusznie. Ta nieufność była duża. Jest przecież przez cały 40 rok trwa sprawa nominacji delegata rządu na kraj, czy tego przedstawiciela rządu londyńskiego, rządu imigracyjnego na uchodźstwie w kraju. Kwestia podziału jak gdyby kompetencji, na ile mogą sobie pozwolić te stronnictwa konspiracyjne, na ile może sobie pozwolić ten delegat, kto ma w końcu nim być, zostanie nim Cyryl Ratajski. Do tego mamy jeszcze Związek Walki Czynnej, do tego to rozproszkowanie konspiracyjne. No, sytuacja jest bardzo płynna i taka, no, można powiedzieć, chaotyczna. To nie wiadomo jeszcze, w którą stronę tak naprawdę pójdzie. I myślę, że warto też... Znaczy tu widać właśnie, jak ta Warszawa łączy się z tematyką ogólnopolską. Bo często te dyskusje, o których tutaj mówimy, często ci działacze polityczni, oni działają właśnie w Warszawie, no, dość naturalny sposób. Natomiast mówimy o zjawisku ogólnonarodowym, wychodzącym poza te generalne gubernatorstwo, bo przecież delegaci tego rządu z Londynu mieli być i na terenach okupowanych przez Rzeszę, i na terenach wschodnich. W każdym razie warto zwrócić uwagę, podsumowując, na pewne rozproszkowanie tej konspiracji, ale też jej wielką różnorodność. I to jest akurat, no, pokazuje żywotność też tych działań konspiracyjnych, które zresztą nie sprowadzają się tylko do kwestii już sabotażowych czy takich stricte politycznych, ale też do działań kulturalnych, takich, no, powstaje coś na kształt kultury alternatywnej, czy drugi obieg nam się kojarzy z latami 80., ale to jest już rzeczywistość wojenna i to jeszcze przed powstaniem Polskiego Państwa Podziemnego, właśnie w 40 roku. Pisze o tym Tadeusz Ruzikowski w swoim tekście, pokazując chociażby, że już w 40 roku mamy prawie że 100, czy tam 80 parę, już sobie gdzieś zaznaczyłem, ale nie będę teraz szukał, 84 tytuły prasowe, które wychodzą w konspiracji. To jest połowa mniej więcej w Warszawie, połowa całej tej produkcji konspiracyjnej w skali kraju, ale mamy też takie zjawiska, no, pośrednie, ani nie do końca nielegalne, ani do końca legalne, jak na przykład sprzedaż akurat czarnorynkowa literatury. Często ludzie inteligenci, no właśnie prześladowani, zubożali, wyprzedawali swoje księgozbiory. I ludzie po prostu kupowali, żeby też zaznać tej literatury, która miała przecież tym niewolnikom słowiańskim zabroniona. I tak na przykład bardzo dużym popularnością cieszyła się saga rodu Forsythów, prawda, czy książki Aleksandra Dumasa, co dawało ludziom możliwość do trochę odskoczni od tej upiornej rzeczywistości. Tak więc to, że zacząłem od rozproszkowania i pewnych kłótni czy konfliktów, to wcale nie należy traktować tak jednoznacznie i negatywnie, bo z jednej strony, z drugiej strony mamy różnorodność, mamy zróżnicowanie, bogactwo najróżniejszych inicjatyw, od takich na pograniczu legalności po stricte konspiracyjne, ale bardzo zróżnicowane, co pokazuje też, no, że te dążenia takie, no, do działań wolnościowych były bardzo, bardzo duże i jeszcze nieskanalizowane, prawda?
Proszę Państwa, warszawscy historycy o Warszawie, oddziałowe Biuro Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie przygotowało drugi tom cyklu Migawki z okupowanej Warszawy, rok 1940. Następne tomy przed nami, a byli z nami dzisiaj tutaj w Centralnym Przystanku Historia Instytutu Pamięci Narodowej redaktor tomu pani Monika Noszczak, Michał Zarychta, autor tomu o różnych koncepcjach urbanistycznych dotyczących Warszawy i pan doktor habilitowany Patryk Pleskot. Bardzo dziękuję Państwu za rozmowę.
Dziękujemy.